Władze Polski odwołały wizytę izraelskich urzędników w naszym kraju, podejrzewając, że rozmowy będą koncentrować się na kwestiach restytucji mienia. Resort Spraw Zagranicznych Polski tłumaczy swoją decyzję zmianą składu delegacji izraelskiej. Dla PiS-u kwestia roszczeń żydowskich i mienia bezspadkowego jest zamknięta. Sprawę komentuje też na Twitterze ambasador USA w Polsce. Georgette Mosbacher podkreśla, że amerykańska ustawa 447 nie nakłada na nikogo żadnych finansowych ani prawnych obciążeń. Ambasador USA pisze, że jest to jednorazowy raport dla Kongresu Stanów Zjednoczonych, którego celem jest analiza postępu prac krajów w zakresie restytucji. Sprawa budzi jednak niepokój części opozycji, m.in. polityków Kukiz 15. Poseł Tomasz Rzymkowski pozytywnie ocenia decyzję polskiego rządu o odwołaniu wizyty delegacji izraelskiej. Jednocześnie oczekuje od władz jasnego i zdecydowanego działania w sprawie roszczeń.
Nie tylko deklaracje mówiące o jakimkolwiek zakazie rozmów, czy też deklaracje braku akceptacji dla roszczeń środowisk żydowskich ze Stanów Zjednoczonych czy z Izraela, ale konkretnych rozwiązań prawnych, które będą nas chroniły na przyszłość przed tego typu żądaniami, a jednocześnie wysyłamy taki bardzo konkretny sygnał do tych środowisk zagranicznych, że państwo polskie w sprawie mienia bezspadkowego już powiedziało swoje ostatnie słowo i do tego tematu więcej nie powracamy.
Posłowie Kukiz 15 apelują jednocześnie, aby Sejm zajął się na najbliższym posiedzeniu ich projektem ustawy anty-447. Propozycja przewiduje zakaz prowadzenia negocjacji na temat roszczeń do mienia spadkowego ofiar Holokaustu. Parlamentarzyści Kukiz 15 złożyli projekt w tej sprawie w polskim parlamencie w ubiegłym tygodniu. Gotowy jest już raport dotyczący polskiej pomocy humanitarnej od 2017 roku do maja 2019 roku. Najważniejsze dokonania podsumowano podczas konferencji prasowej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Więcej w relacji Zuzanny Dąbrowskiej.
Nasz system pomagania potrzebującym na miejscu sprawdził się, zaznacza minister Beata Kempa, która pełni funkcję ministra do spraw pomocy humanitarnej. Polska znacznie zwiększyła nakłady na taką pomoc. Przekierowano aktywność państwa na tak zwane projekty bilateralne. Minister Beata Kempa wskazuje, że współpraca z organizacjami pozarządowymi, zarówno świeckimi, jak i kościelnymi, przebiegała modelowo. Z rezerwy ogólnej budżetu państwa na realizację projektów każdego roku przeznaczano większe sumy. W roku 2017 było to 38 milionów złotych. A w roku 2018 już 58 milionów. W porównaniu do roku 2015 nakłady na pomoc humanitarną wzrosły w roku 2017 siedmiokrotnie. Beata Kempa zaznacza, że potrzeby humanitarne będą rosły.
To jest ten wkład, który można przedstawić w sposób koncyliacyjny w Unii Europejskiej. Dzisiaj Unia nie ma tego planu i dzisiaj to jest nasza odpowiedź i na rozmowy, gotowi jesteśmy na rozmowy z bardzo profesjonalnym materiałem, w jaki sposób ograniczać źródła migracji, nie zgadzając się na przymusową relokację, która jest już tylko rozpaczliwym skutkiem leczenia nierozsądnej polityki migracyjnej, która miała miejsce do tej pory, a która, jak się okazuje, zbankrutowała, bo społeczeństwa tych krajów już tej polityki po prostu nie tolerują.
Wiele projektów udało się zrealizować dzięki współpracy z organizacją Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Szeroki strumień pomocy popłynął m.in. do Syrii oraz Afryki Centralnej. Obok wsparcia w odbudowie szkół i sierocińców udało się przeprowadzić szeroką akcję operacji przywracania wzroku mieszkańcom Afryki Centralnej. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę prawa farmaceutycznego w sprawie nielegalnego wywozu leków. Przepisy mają pomóc w walce z mafią lekową. Chodzi o mechanizm tak zwanego odwróconego łańcucha dystrybucji produktów leczniczych. Hurtownie pozyskują często leki z rynku detalicznego i odsprzedają je po wielokrotnie wyższej cenie za granicę. W obliczu nowych regulacji hurtownie farmaceutyczne mają zakaz zaopatrywania się w leki od podmiotów prowadzących obrót detaliczny. Nowela szczegółowo określa też kwoty i zasady nakładania kar za nielegalne praktyki. Ponadto daje nowe uprawnienia kontrolerom, wskazuje poseł Andrzej Sośnierz, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia.
Zwiększają się uprawnienia kontrolerów, inspektorów farmaceutycznych, którzy będą mogli sprawdzać, co się w hurtowniach dzieje bardziej skutecznie. Już nie tylko tam, gdzie ich się rozpuszcza, ale inspektor farmaceutyczny będzie miał prawo wejść do tzw. schodków, czyli tam, gdzie ktoś mógłby przetrzymywać towar, który ma zamiar w przyszłości wyeksportować. No poza tym został zakazany handel polegający na tym, że apteki sprzedają hurtowniom.
Autorem noweli prawa farmaceutycznego w sprawie nielegalnego wywozu leków jest Ministerstwo Sprawiedliwości. Premier Mateusz Morawiecki wziął udział w uroczystości wmurowania kamienia węgielnego w powstającym ośrodku treningowym klubu piłkarskiego Legia Warszawa. Kompleks stanie w miejscowości Księżenice, która leży w gminie Grodzisk Mazowiecki. Legia Training Center będzie najnowocześniejszym ośrodkiem szkoleniowo-treningowym w Polsce. Do dyspozycji piłkarzy będzie 6 boisk.
Mogę powiedzieć, że to, co dzisiaj tutaj widzimy, to właśnie takie będą sukcesy polskiej piłki nożnej, jakie będzie młodzieży szkolenie. Jak młodzież nasza będzie w stanie rzeczywiście osiągać sukcesy w oparciu o to, jak profesjonalnie zostanie przeszkolona, przygotowana do piłki nożnej, do gry w piłkę nożną. I też w innych dziedzinach myślę, że trzeba rozpocząć nową epokę, nową erę szkolenia, przygotowywania zawodników.
Mówił premier Mateusz Morawiecki. Pomysłodawcą budowy ośrodka jest prezes i właściciel Legii Warszawa Dariusz Mioduski. Baza treningowa będzie dostępna także dla innych klubów ekstraklasy: Pogoni Szczecin, Jagiellonii, Białystok i Krakowi. Wartość inwestycji to ponad 80 milionów złotych. Klub otrzymał 11 milionów złotych dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz 1 200 000 złotych z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Kredytowanie zapewnił natomiast Bank Gospodarstwa Krajowego. Niedzielne wybory prezydenckie na Litwie dowiodły dojrzałości społeczeństwa i braku tolerancji dla populizmu, wskazała urzędująca prezydent kraju Dalia Grybauskaitė, komentując wynik głosowania. Zgodnie z nim w drugiej turze wyborów prezydenckich na Litwie zmierzą się ekonomista Gintas Nauseda i była minister finansów Ingrida Simonite. Litwini wybrali ich spośród 9 kandydatów. Według danych komisji wyborczych Simonite zdobyła 31% głosów, a Nauseda 25%. Na trzeciej pozycji jest premier Saulius Skvernelis z wynikiem 23%. W związku z przegraną polityk zamierza podać się do dymisji. O fotel prezydenta ubiegał się też Waldemar Tomaszewski, przewodniczący akcji wyborczej Polaków na Litwie Związku Chrześcijańskich Rodzin. Lider tej formacji uzyskał 4% głosów. W rozmowie z Radiem Maryja polityk wskazał na wyzwania, jakie stoją przed przyszłym prezydentem Litwy.
No problemów mamy niemało. Ja osobiście akcentowałem w swoim programie wyborczym sprawy podniesienia dochodów ludności, szczególnie po wprowadzeniu euro. Ludziom ciężko się żyje, bo ceny wzrosły znacząco. Emerytury, pensje mamy jedna z najniższych w Unii Europejskiej. Jak też wskazywałem na potrzebę mieć prezydenta, który określone wartości przedstawia, czyli wartości chrześcijańskie, wartości uczciwej polityki. I właśnie takie moje były główne hasła.
Frekwencja wyborcza w niedzielnych wyborach na Litwie wyniosła 56,5%, a druga tura wyborów prezydenckich na Litwie odbędzie się 26 maja. Tego dnia Litwini będą też wybierali posłów do Parlamentu Europejskiego. W Bazylice Watykańskiej rozpoczęła się uroczystość święceń arcybiskupich Polaka księdza Tymona Tytusa Chmieleckiego. Głównym konsekratorem będzie ksiądz kardynał Petro Parolin, watykański sekretarz stanu. Ksiądz Tymon Tytus Chmielecki decyzją Ojca Świętego został nowym nuncjuszem apostolskim w Gwinei i Mali. Papież Franciszek wyniósł Polaka do godności arcybiskupiej z siedzibą w Tawernę. Ksiądz arcybiskup nominat urodził się w Toruniu. Święcenia kapłańskie przyjął w 1991 roku. Od 1995 roku pracuje w dyplomacji watykańskiej. Były to wiadomości w Radiu Maryja. Po więcej odsyłam na nasz portal internetowy. A teraz jeszcze prognoza pogody.
Jutro na południu kraju zachmurzenie przeważnie duże. W pozostałej części Polski umiarkowane i duże. Na Pomorzu Zachodnim bez opadów. Na pozostałym obszarze deszcz. Wysoko w górach śnieg. Temperatura od 9 stopni na południowym zachodzie i południu oraz na wybrzeżu do 17 na Podlasiu. W rejonach podgórskich chłodniej, od 5 do 9 stopni. Wiatr umiarkowany, nad morzem okresami dość silny, w porywach do 60 km na godzinę. Północno-wschodni i północny. Na barometrach w Warszawie maksymalnie 1021 hektopaskali.